To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku.
Jak może wyglądać zielona rewolucja w nieruchomościach? Ile nas może kosztować pożegnanie z węglem i gazem? I czy można w ogóle przygotować się na dyrektywę budynkową?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Tu podcast Jutro Nauci. Przy mikrofonie Wadim Makarenko, dyrektor badań sektorów cyfrowych w firmie Statista. Może zacznijmy od historii. Aaron i Elena to małżeństwo ekspatów, mieszkają w Berlinie. On pochodzi z Australii, pracuje w firmie doradczej. A ona przyjechała z Grecji i pracuje jako projektantka. Pobrali się 4 lata temu i od razu zaciągnęli kredyt hipoteczny na 82-metrowe mieszkanie, niedaleko zoo. Jesienią zeszłego roku wspólnota mieszkaniowa zwołała zebranie, na którym ogłosiła mieszkańcom, że ich budynek, który został wybudowany w 1977 roku, wymaga remontu generalnego. I teraz zacytuję Aarona. Wszystko tam trzeba wymienić. Rury, okna, a przy okazji trzeba ocieplić elewację i postawić na dachu elektrownię słoneczną. Bez tego remontu ubezpieczyciele nie przedłużą z naszą wspólnotą umów na kolejne lata, a to oznacza droższe naprawy. No i teraz mieszkańcy muszą zrzucić się na ten cały remont i na te wszystkie udogodnienia i usprawnienia, a wkład zależy oczywiście od powierzchni mieszkania. Aaron i jego żona muszą wysupłać 30 tysięcy euro, czyli jakieś 130 tysięcy złotych. Wiosną zeszłego roku niemiecki rząd zatwierdził ustawę, która zakazuje montowania nowych systemów ogrzewania, które są oparte o paliwa emisyjne, czyli ropę i gaz. I to już od tego, czyli 2024 roku. Systemy grzewcze muszą działać w 65% na energii odnawialnej, a całość tej operacji ma kosztować 9 miliardów euro rocznie. Połowa tej kwoty ma być pokryta z dotacji rządowych. Obejrzałem kilka nowych inwestycji w Hamburgu i każdy budynek ma własną elektrownię słoneczną oraz kotłownię na biogaz. I każdy, twierdzą deweloperzy przynajmniej, jest samowystarczalny. Jak ta rewolucja może przebiegać w Polsce? Rozmawiamy o tym z Markiem Wielgo, analitykiem w serwisie rynekpierwotny.pl. Dzień dobry, Marek.
Dzień dobry.
Niedawno Parlament Europejski przyjął tak zwaną dyrektywę budynkową, która zakłada, że średnie zużycie energii w budynkach mieszkalnych spadnie o jakieś 16% do 2030 roku i o 20 do 22% do 2035 roku. Oznacza to tak naprawdę, że trzeba będzie zająć się renowacją, termomodernizacją wielu budynków. To jest w sumie szczytny cel, przynajmniej na pierwszy rzut oka, ale trochę mnie zastanawia, że mówi się o nim strasznie negatywnym językiem. Na przykład Tomasz Narkun, inwestor i analityk na rynku nieruchomości, powiedział niedawno w wywiadzie Rzece dla takiego programu Didaskalia na YouTubie, że starsza substancja mieszkaniowa będzie karana. A znalazłem w internecie też stanowisko Solidarności z firmy energetycznej Enea i oni tam używają takich określeń jak przymusowe remonty klimatyczne, horrendalne pieniądze od obywateli. Jak ty to widzisz? Czy ten język jest uzasadniony, twoim zdaniem?
No, faktycznie wokół tak zwanej dyrektywy budynkowej zaczęło krążyć wiele mitów. No, na przykład, że doprowadzi ona miliony mieszkańców Unii, w tym miliony Polaków, do biedy, do utraty ich własności domów, albo że domy i mieszkania, które nie zostaną poddane termomodernizacji, nie będą mogły być zbywane. Krótko mówiąc, dyrektywa to zamach na naszą wolność, podwyżki i ograniczenia swobody sprzedaży mieszkań. Proponuję jednak zachować spokój, bo ta potężna fala krytyki, o której wspomniałeś, dotyczyła poprzedniej wersji dyrektywy, a nie tej ostatecznie przyjętej niedawno przez Parlament Europejski. Dyrektywy jeszcze nie przeczytałem, ale z doniesień medialnych wynika, że nie grożą nam ani przymusowe remonty, ani zakaz obrotu nieocieplonymi mieszkaniami i domami. W największym skrócie chodzi o to, że rządy poszczególnych krajów członkowskich muszą za pomocą kija i marchewki doprowadzić w określonym terminie do radykalnego zmniejszenia zapotrzebowania budynków na energię oraz wyeliminowania węgla i gazu do celów grzewczych. No, nic tylko przyklasnąć, ale widzę też problem. Może nie aż tak wielki jak osoby, które zdecydowałeś, ale zwrócę uwagę, że w naszym kraju stosowana była do tej pory marchewka. Może zaskoczę niektórych z Państwa, ale program wsparcia termomodernizacji funkcjonuje w naszym kraju już od ponad 25 lat. Zachętą do inwestowania w termomodernizację budynków mieszkalnych jest specjalna premia termomodernizacyjna, którą wypłaca budżet państwa za pośrednictwem Funduszu Termomodernizacji i Remontów przy Banku Gospodarstwa Krajowego. O taką dopłatę mogą ubiegać się wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz właściciele domów jednorodzinnych. Wyżej premiowana jest termomodernizacja, której towarzyszy zainstalowanie odnawialnego źródła energii, czyli na przykład ogniw fotowoltaiczne. No, poza tym wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe korzystają ze wsparcia programów unijnych, z kolei właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dofinansowanie w programie Czyste Powietrze, a dodatkowo zwrot części wydatków, jeśli skorzystają z podatkowej ulgi termomodernizacyjnej. I muszę przyznać, że ten system działa, ba, podatkowa ulga termomodernizacyjna robi wręcz furorę. Korzystają z niej już setki tysięcy podatników będących właścicielami domów jednorodzinnych. Chętnie sięgają oni także po dopłatę do przedsięwzięć termomodernizacyjnych i wymianę źródeł ciepła. Przynosi to efekty, bo w ostatnich 6 latach o ponad połowę zmalał odsetek gospodarstw domowych wykorzystujących do ogrzewania swoich domów paliwa kopalne. Choć wciąż prawdopodobnie aż 1/5 gospodarstw zaopatruje się w węgiel, a 15% wykorzystuje do celów grzewczych gaz ziemny. Te dane pochodzą z 2021 roku, więc pewnie to zużycie tych paliw kopalnych od tego czasu mocno spadło. Tak czy siak, prędzej czy później przestalibyśmy korzystać z paliw kopalnych, no ale jak zaznaczyłem na wstępie, Unia chce przyspieszyć tempo zmian. Dyrektywa budynkowa nakazuje więc zastosowanie kija, czyli specjalnej opłaty, która od 2027 roku ma być doliczona do ceny gazu i węgla. Twórcy przepisów liczą, że skłoni to właścicieli do przechodzenia na ekologiczne źródła ogrzewania. I przyznam, że o ile całym sercem jestem za dobrowolną, podkreślam, termomodernizacją, to zastosowanie swego rodzaju podatku klimatycznego, i to już za niespełna 3 lata, budzi moje obawy. W przypadku naszego kraju to tempo zmian jest chyba zbyt duże. Zwróć, Wadimie, uwagę, z jak dużym oporem społecznym przebiega u nas uchwalanie przez Radę Sejmików Wojewódzkich tak zwanych uchwał antysmogowych. Wyjaśnię Państwu, że określają one rodzaj urządzeń grzewczych dopuszczonych do stosowania w danym rejonie oraz rodzaj paliw, których użycie jest zakazane. W praktyce oznacza to nakaz wymiany w różnych terminach starych kotłów, pieców, kominków na nowoczesne oraz niekiedy całkowity lub częściowy zakaz palenia węglem i drewnem. Za niedostosowanie się do przepisów grozi grzywna w wysokości do 5000 zł. Oczywiście mieszkańcy mogą liczyć na dopłaty. Warto też wiedzieć, że najbiedniejsi właściciele domów i mieszkań mogą być objęci programem Stop Smog. Przeprowadzenie wymiany ogrzewania musi wziąć na siebie gmina. To ona skorzysta wówczas z wysokiej dotacji z Funduszu Termomodernizacji i Remontów przy Banku Gospodarstwa Krajowego. Obawiam się jednak, że ze względu na dużą skalę ubóstwa w naszym kraju, takiej operacji nie da się przeprowadzić w ciągu kilku czy nawet kilkunastu lat. Chodzi oczywiście o koszty. Co gorsza, ludzi można nimi łatwo zastraszyć. W tej sytuacji mogą urosnąć w siłę partie populistyczne, które już teraz nazywają ekoterrorem wszelkie działania proekologiczne. W naszym kraju jedna z takich partii postulowała w ostatnich wyborach do parlamentu swobodę w wyborze rozwiązań w budownictwie mieszkaniowym. Dzięki temu, jak przekonywała ta partia, na domy i mieszkania mogłoby sobie pozwolić więcej rodzin. Tak więc argumentu kosztowego absolutnie nie wolno lekceważyć. Do tego dochodzi problem mocy wykonawczych. Zwrócę uwagę, że już teraz na budowach brakuje rąk do pracy. Gdyby te inwestycje termomodernizacyjne miały ruszyć na dużą skalę, obawiam się, że po prostu nie byłoby komu tych remontów wykonywać.
Rozumiem. Wygląda na to, że sprawa jest skomplikowana jak zawsze. To zadam pytanie inaczej. A jak twoim zdaniem moglibyśmy się w ogóle przygotować na to? Da się przygotować? Mamy już teraz zacząć odkładać pieniądze?
Przede wszystkim, żeby termomodernizacja miała sens, musi być przeprowadzana kompleksowo. Czyli nie wystarczy sama wymiana ogrzewania. Trzeba budynek gruntownie ocieplić, elewację, wymienić instalacje. No to, o czym mówił ten właściciel mieszkania w Niemczech. I problem polega na tym, że nikt nie wie, ile pieniędzy miałby pochłonąć inwestycje termomodernizacyjne. Nawet jeśli państwo sfinansuje część wydatków, to i tak najpewniej nie wszyscy właściciele będą w stanie podołać tym wydatkom. Wiele rodzin w naszym kraju myśli z przerażeniem o nadchodzącej zimie i czekającym je wzroście rachunków za ogrzewanie, tym bardziej, że w ostatnich latach są one jedną z najszybciej rosnących pozycji w budżetach domowych. No nie wyobrażam sobie obciążenia ludzi tym podatkiem klimatycznym w cenie węgla i gazu. Tym bardziej, że mieszkańcy budynków wielorodzinnych często nie z własnej winy korzystają z takiego ogrzewania. No, pewnym pocieszeniem jest zapowiadana pomoc dla gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem energetycznym. Po kieszeni dostanie jak zwykle klasa średnia, która może mieć już po prostu tego dość.
Czyli klasa średnia znowu skorzysta.
No, obawiam się, że klasa średnia zapłaci za to wszystko. Biedniejsi dostaną dopłaty. No, zamożni, powiedzmy, już dawno zainwestowali w termomodernizację swoich domów, a klasa średnia po raz kolejny będzie odczuwała skutki takiej operacji.
Jeśli chodzi o takie przygotowanie się na termomodernizację, rozumiem, że jak ktoś ma mieszkanie i jest we wspólnocie, no to wiadomo, że te decyzje są kolektywne, no i w tym sensie może wspólnota zacznie już teraz, uruchomi jakiś fundusz celowy, nie wiem, remontowy, zacznie więcej pobierać w czynszu, ale na przykład rozumiem, że mieszkańcy domów to już mogą zacząć sami z siebie odkładać, wiedząc, że taki wydatek ich czeka.
Na początku wspomniałem o tym, że od ćwierć wieku działa program termomodernizacyjny. Wiele wspólnot i spółdzielni już dociepliło swoje budynki. Oczywiście pewnie te standardy energetyczne od tego czasu mocno się zmieniły i teraz należałoby jakieś podjąć działania w tym zakresie. No, przykładowo, ja mieszkam w budynku, który powstał w 2000 roku. Mogę powiedzieć, że on jest dobrze ocieplony, nie narzekam na problemy z tym związane, ale już byłem ostatnio na zebraniu osiedla, mówi się o tym, że konieczny będzie remont elewacji, balkonów. To będzie koszt rzędu około 20 milionów złotych. No i trzeba będzie wziąć na ten cel kredyt. Spółdzielnia skorzysta, czy my jako mieszkańcy skorzystamy z dopłaty z tej termomodernizacyjnej, no ale tak czy siak trzeba będzie podnieść składki na fundusz remontowy. I to myślę, że jakby jest oczywiste, tak? Natomiast nie wiem, jak to będzie wyglądało w przypadku domów jednorodzinnych, bo tych domów jest kilka milionów. Zresztą ich stan tak też do końca nie wiadomo, jaki jest, bo zwróć uwagę, Główny Urząd Statystyczny podał, że mamy w Polsce 1 800 000 pustostanów. Jestem przekonany, że wśród tych pustostanów jest wiele starych domów, szczególnie na wsiach, kompletnie nieużytkowanych. Młodzi wybudowali obok nowe domy, te stare jeszcze stoją, one gdzieś tam w statystykach nadal figurują, pewnie często jako te tak zwane wampiry energetyczne, więc dopiero myślę najbliższe lata, czy najbliższy rok, może dwa, no bo też powstała baza danych budynków, tak, ludzie musieli zgłaszać sposób ogrzewania swoich domów, tak naprawdę pokaże skalę problemu, no i potem będzie problem kolejny, jak tych, szczególnie tych biedniejszych mieszkańców przekonać, jeśli nie zmusić, do przeprowadzenia termomodernizacji, bo nie każdy zamierza swój dom sprzedać czy wynajmować, więc tutaj obawiam się, że ta dopłata do węgla czy gazu może być odbierana raczej negatywnie. Zresztą jeszcze dwa lata temu mniej więcej, czyli zanim jeszcze na czołówki gazet trafiła kwestia dyrektywy budynkowej, przeprowadziliśmy sondę wśród pośredników w obrocie nieruchomościami. Chcieliśmy wykazać, czy kupujący mieszkania i domy biorą pod uwagę aspekt termomodernizacyjny. Okazało się, że tak. Pośrednicy przyznali, że ocieplone domy i mieszkania w budynku po termomodernizacji szybciej znajdują nabywców i najczęściej, uwaga, osiągają wyższą cenę, przeciętnie o 10-15%. To oznacza, że kupujący mieszkania i domy mają świadomość, że ocieplenie budynku ma nie tylko korzystny wpływ na domowy budżet, ale także taka termomodernizacja poprawia estetykę budynku. I teraz zastanawiasz się pewnie, na co należy zwrócić uwagę, tak, przy zakupie nieruchomości.
No właśnie, wyobraźmy sobie, że ktoś ma pieniądze teraz, akurat teraz, i rozważa zakup nieruchomości. No to właściwie jak to powinno wpływać na nasze decyzje?
W podejmowaniu decyzji teoretycznie powinno pomagać świadectwo charakterystyki energetycznej. To jest taki dokument, który informuje o zapotrzebowaniu na energię w użytkowanym domu lub mieszkaniu. Szczerze mówiąc, mam sceptyczny stosunek do tego dokumentu. Zacznę od tego, że to świadectwo funkcjonuje już w Polsce wiele lat. I właściwie ono było ignorowane w praktyce. W zasadzie stosowano to świadectwo energetyczne tylko w przypadku mieszkań i domów, które powstawały po 2008 roku. Natomiast jeżeli wbudowano je wcześniej, za nieprzekazanie świadectwa energetycznego kupującemu lub najemcy właściciel najczęściej nie ponosił żadnych sankcji. Oczywiście kupujący lub najemca mógł zażądać takiego świadectwa, gdyby właściciel uchylał się zlecić na jego koszt wykonanie, jednak praktyka pokazała, że tylko nielicznym na tym zależało, a najpewniej wielu nabywców i najemców nie wiedziało, że w ogóle istnieje coś takiego jak świadectwa charakterystyki energetycznej. To się zmieniło na szczęście rok temu. Obecnie przekazanie świadectwa energetycznego w formie papierowej lub elektronicznej musi być odnotowany w akcie notarialnym. Sprzedającemu, który nie przekaże świadectwa, grozi grzywna do 500 zł, o czym informuje notariusz. Co ważne, nabywca albo najemca nie może zrzec się prawa do otrzymania świadectwa charakterystyki energetycznej lub jego kopii. Ponadto nie da się go już tak łatwo zdobyć na lewo. Legalne są jedynie świadectwa sporządzane w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynku, a następnie z niego wygenerowane. Audytorom, którzy sporządzają takie świadectwa energetyczne poza systemem centralnego rejestru, grozi grzywna oraz wykreślenie z listy uprawnionych. Ale tak to wygląda w teorii. A jak wygląda praktyka? Bez problemu znajdziesz w Edimie oferty firm, które deklarują, że całkowicie legalnie sporządzą świadectwo charakterystyki energetycznej online i to w ciągu 24 godzin. Właściciele mieszkań i domów kuszą oczywiście niską ceną, takiej ekspertyzy, którą dałbym w cudzysłów, bo to jest koszt rzędu niespełna nawet 300 zł. Czyli sam widzisz, że jakość takich świadectw może budzić wątpliwości. Do tego prawnicy ostrzegają, że podrasowane świadectwo charakterystyki energetycznej może przysporzyć kłopotów sprzedającemu mieszkanie lub dom, jeśli nabywca zechce skorzystać z przysługujących mu praw z tytułu rękojmi. Czyli chodzi o to, że sprzedający musiałby doprowadzić budynek do stanu, w którym spełniałby on parametry opisane w świadectwie charakterystyki energetycznej.
Duży problem.
Tak, tak sobie myślę, że w tym świadectwie charakterystyki energetycznej zgubiono podstawową funkcję takiego dokumentu, jaką jest czytelna informacja o jakości energetycznej budynku. I ma to dopiero zmienić, zresztą opisywana w dyrektywie budynkowej, ma to zmienić wprowadzenie klas energetycznych dla budynków. Chodzi o to, aby kupujący dom lub mieszkanie, podobnie jak na przykład pralkę czy lodówkę, wiedział, z jakim zużyciem energii w konsekwencji z jej kosztami musi się liczyć. I podobnie jak w przypadku sprzętu AGD i RTV, tych klas energetycznych ma być 7, przy czym klasa A będzie najwyższą dla najbardziej oszczędnych domostw, a w klasie G znajdą się budynki, które pochłaniają olbrzymie ilości energii. Przypuszczam, że to właśnie klasa energetyczna będzie ważną wskazówką przy zakupie nieruchomości. I co ważne, spodziewam się, że sprzedający będą musieli spuścić z tonu, gdyż w cenie zostanie uwzględniony oczywiście sprzedający nieruchomość, gdyż w cenie zostanie uwzględniony koszt ewentualnej termomodernizacji. Dodam jeszcze, że to, co obserwujemy na rynku, na przykład w Łodzi czy w miastach górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii, bardzo wzrósł w ostatnich latach popyt na nowe mieszkanie. I wyobraź sobie, że na rynku wtórnym mieszkania są dużo tańsze, a mimo to coraz więcej osób kupuje nowe. Dlaczego? Dlatego, że ich ogromną zaletą jest to, że standard energetyczny to jedno, ale także możliwość indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania oraz wody czy ścieków, co obecnie ma coraz większe znaczenie właśnie ze względu na lawinowy wzrost cen. Czyli no, jak widzisz, jak to się mówi, przez kieszeń można łatwo dotrzeć do świadomości społeczeństwa.
Czyli w uproszczeniu, dużym uproszczeniu, kupując mieszkanie, powiedziałbym, starsze, musimy negocjować rabat klimatyczny.
Tak to wygląda. Albo kupić nowe mieszkanie, które nie będzie obciążone takim podatkiem klimatycznym, albo tak, rabat. Rabat, który uwzględni, tak jak w przypadku tego gospodarstwa, o którym wspomniałeś, te 30 tysięcy euro, które muszą wydać teraz na termomodernizację, gdyby teraz kupowali to mieszkanie, pewnie by w tej cenie uwzględnili.
Nie do końca wiadomo, jak liczyć ten rabat, to pewnie jest dosyć skomplikowana sprawa.
No, dopiero będziemy to ćwiczyli w praktyce. Te mieszkania w budynkach nieocieplonych są zwykle tańsze od tych w dobrym stanie, w tych ocieplonych, o 10-15%. Ja przypuszczam, że to zróżnicowanie wzrośnie jeszcze bardziej właśnie po wejściu w życie tych regulacji. A jakie one będą, to też jeszcze się przekonamy, bo dopiero teraz nasz rząd będzie musiał wydać stosowne ustawy i rozporządzenia, które zaimplementują dyrektywę budynkową.
Dobrze, a co robią i w ogóle, czy cokolwiek robią już deweloperzy? No bo tak jak wspomniałem, to co oglądałem w Niemczech, to już ma elektrownię na biogaz, fotowoltaikę obowiązkowo, a jak jest w Polsce?
W Polsce jest tak, że deweloperzy budują mieszkania głównie w miastach, dużych miastach, a tam dominuje ogrzewanie sieciowe. Czyli tutaj raczej biogazowni deweloper nie zakłada, a jeśli, to deweloperzy stosują, u nas przynajmniej, pompy ciepła. Oczywiście budynki muszą spełniać określone wymagania energetyczne, które zostały mocno zaostrzone w 2021 roku. Poza tym to, co ja obserwuję na rynku, to to, że raczej nieliczne firmy stosują reguły budownictwa zrównoważonego, określanego również mianem zielonego lub ekologicznego. Ten rodzaj budownictwa zrównoważonego w zasadzie jest już standardem w przypadku nowych biurowców. Chwalą się i właściciele różnymi certyfikatami. W przypadku budynków mieszkalnych no, to wszystko jest jeszcze w powijakach. Z danych Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, który prowadzi statystyki dotyczące zielonych certyfikatów, wynika, że legitymuje się nim zaledwie 79 inwestycji wielorodzinnych. Bardzo niewiele w porównaniu...
Przepraszam, ale w całym kraju 79 czy w jakimś regionie?
W całym kraju.
W całym kraju.
Tak. I o co chodzi w takim certyfikacie? To żeby go uzyskać, taki deweloper musi wykazać, że w budynku zastosowano różnego rodzaju rozwiązania służące optymalizacji zużycia energii, co przełoży się na niższe miesięczne rachunki. Ponadto ważna jest też dbałość o zasoby wody oraz samopoczucie mieszkańców. No, między innymi dzięki dobremu nasłonecznieniu, zastosowaniu materiałów, które nie emitują szkodliwych substancji. Warunkiem jest też minimalizacja produkcji odpadów dzięki zastosowaniu trwałych materiałów i ich recyklingowi, no i stworzenie zielonej przestrzeni oraz możliwości korzystania z komunikacji zbiorowej i rowerowej. W przypadku takich certyfikatów te wszystkie elementy są odpowiednio punktowane, no i inwestycja, która spełnia te wszystkie kryteria, dostaje taki certyfikat, tam też są różne stopnie tej certyfikacji. Natomiast, no, jak już wspomniałem, w budownictwie mieszkaniowym raczej jeszcze to nie jest powszechne, ale przeprowadziliśmy ankietę wśród deweloperów, jako rynek pierwotny.pl, z której wynika, że na decyzje zakupowe klientów coraz większy wpływ mają różnego rodzaju ekoudogodnienia i rozwiązania służące obniżania kosztów eksploatacji budynków, a w konsekwencji oczywiście rachunków, które zapłacą mieszkańcy. I tak, można już chyba śmiało powiedzieć, że za ekologiczny standard na nowych osiedlach można uznać nie tylko stacje ładowania samochodów elektrycznych, ale także energooszczędne windy, LED-owe oświetlenie, zbiorniki do gromadzenia wody deszczowej, która jest wykorzystywana do podlewania roślin na terenie osiedla, panele fotowoltaiczne zasilające oświetlenie części wspólnych i coraz powszechniej stosowane są także pompy ciepła, a także wentylacja z uzyskiem ciepła. Dbałość o środowisko widać też oczywiście po otoczeniu budynków. Niektórzy deweloperzy starają się zapewnić mieszkańcom większy komfort, między innymi dzięki starannie zaaranżowanym terenom zielonym. Spotkałem się z przypadkiem, że jeden z deweloperów zainstalował tężnie solankowe na terenie osiedla.
O.
Tak. Oczywiście rośliny są sadzone na dachach budynków, tak zwane zielone dachy stanowią dodatkową izolację termiczną, oczyszczają powietrze i zatrzymują wodę deszczową. Tylko to wszystko kosztuje.
I właśnie, i tu przechodzimy do ostatniego pytania, czyli powiedziałeś już, jak to może wpłynąć na ceny starych nieruchomości, a co się będzie działo z cenami nowych nieruchomości, jak będziemy stosowali tego typu rozwiązania bardziej masowo.
Wspomniałem o tym aspekcie politycznym na początku i w sytuacji, kiedy przynajmniej w ostatnich 2 latach ceny mieszkań rosły w tempie dwucyfrowym, więc łatwo się domyśleć, że dodawanie kolejnych wymogów związanych z energooszczędnością no, może nie przysporzyć rządowi popularności, no bo po prostu wzrosną ceny. Koszty budowy, w konsekwencji ceny, a w tej chwili toczy się w naszym kraju dyskusja na temat zwiększenia dostępności mieszkań, a obawiam się, że stosowanie tego rodzaju rozwiązań niestety tej dostępności nie zwiększy, a presja jest szczególnie silna ze strony młodych ludzi, którzy po prostu czują się z rynku wykluczeni. Więc tutaj rzeczywiście jest to trochę takie stąpanie po polu minowym, ale z drugiej strony no jest jeszcze więcej takich rzeczy dyskusyjnych, bo pamiętasz jeszcze kilkanaście lat temu bardzo popularne było instalowanie, szczególnie w przypadku domów jednorodzinnych, kolektorów słonecznych, które miały również obniżyć rachunki za ciepłą wodę czy ogrzewanie i wystarczyło kilka lat, bo okazało się, że ich koszty zakupu, one się po prostu nie zwracają w okresie użytkowania tych urządzeń. Postęp technologiczny jest tak szybki, że no tutaj też zmuszanie ludzi do ponoszenia kosztownych przedsięwzięć no, może okazać się, że za kilka lat w to, co zainwestowali, no, już przestarzały. No, taki przykład. Ostatnio czytałem, że w Chinach rośnie potężne składowisko samochodów elektrycznych. One były wyprodukowane zaledwie 5 lat temu, a teraz już ich nikt nie chce kupować. Więc tutaj też możemy mieć do czynienia z takim zjawiskiem, że te ogniwa fotowoltaiczne, jakby ich sprawność, ich ceny również będą coraz niższe, więc rzeczywiście to jest twardy orzech do zgryzienia.
Czyli średnia cena metra 25 tysięcy w kraju.
Nie, no wiesz, koszty budowy tak czy siak rosną. To jest...
Żartuję teraz oczywiście, żeby uspokoić naszych słuchaczy.
Tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Też to w dużym stopniu zależy od popytu, bo na pewno w największych metropoliach ten popyt będzie rósł, bo one się będą rozrastały, one będą przyciągały, ich rynki pracy będą przyciągały nowych mieszkańców. Nie wszędzie w Polsce te ceny mieszkań będą rosły, no chociażby z uwagi na to, że się po prostu będą wyludniały. No sam proces demograficzny wymusi pewne zmiany, podobnie zresztą jak na rynku wtórnym. No ale na pewno żaden deweloper nie dołoży do biznesu. On musi wybudować te mieszkania po określonych kosztach i dodać do tego marżę, w związku z tym, że będzie zobowiązany do stosowania nowych, kolejnych udogodnień, no pewnie poniesie wyższe koszty. Natomiast w przypadku budownictwa jednorodzinnego wydaje mi się, że problem jest mniej skomplikowany, bo na dobrą sprawę takie domy zwane pasywnymi albo aktywnymi, czyli takimi, które zapotrzebowanie na energię w nich jest bardzo niskie, a dodatkowo takie domy oczywiście jeszcze produkują energię, no już się w Polsce buduje od wielu lat, znaczy no co najmniej od kilkunastu lat. I jeśli wierzyć nawet specjalistom, to koszt budowy takiego domu nie musi być wcale dużo wyższy od budowy domu standardowego. Tylko trzeba to robić z głową. I tutaj pojawia się problem, bo domy autonomiczne muszą być zaprojektowane i wybudowane przez najwyższej klasy specjalistów. Mało tego, założenia dotyczące oszczędności legną w gruzach, jeśli fachowcy spartaczą robotę. Tak więc raczej nie widzę możliwości wybudowania takiego domu systemem gospodarczym, a nie sądzę, żeby w naszym kraju było dużo firm, które to potrafią. Nie wierzę, że w krótkim czasie pojawi się ich znacznie więcej. Kiedyś miałem okazję oglądać budowę takiego osiedla, domów pasywnych, czy jak to mówię, autonomicznych w Danii. Pamiętam ekipę, która robiła próbę szczelności. Siedzieli przed komputerem i zachodzili w głowę, gdzie są jeszcze nieszczelności, które, jak mówili, w sumie generują dziurę w budynku wielkości piłki futbolowej. No więc wyobraź sobie, Wadimie, w Polsce tego rodzaju budowy powstaje rocznie kilkadziesiąt tysięcy domów i skąd mielibyśmy wziąć fachowców, którzy by te domy budowali w takim ekstra energooszczędnym standardzie. Więc to jeszcze musi trochę wody w Wiśle upłynąć, żebyśmy osiągnęli taki poziom w budownictwie, szczególnie teraz, kiedy tak jak wspomniałem, brakuje nam fachowców. Tak? Ci najlepsi często wyjechali na zachód, posiłkujemy się pracownikami z krajów azjatyckich, no i teraz nie wiem, czy da się powierzyć budowę takich właśnie bardzo zaawansowanych technologicznie budynków takim niedoświadczonym ekipom.
Miejmy jednak nadzieję, że czynników łagodzących wzrost cen będzie więcej i że nie skończymy z tak drogimi nieruchomościami, że nikogo nie będzie stać na mieszkanie. Dziękuję bardzo Państwu i moim gościem był Marek Wielgo z rynekpierwotny.pl, a ja nazywam się Wadim Makarenko. Dziękuję i do usłyszenia następnym razem.
Dziękuję.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.